Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Czy embargo na ukraińską żywność może przynieść za sobą wzrost ceny niektórych produktów i jak ewentualnie nad tym zapanować? W życie weszły przepisy dotyczące pracy zdalnej. Czy ten sposób świadczenia usług będzie popularny w polskich firmach? Czy właściciele biur powinni bać się ewentualnej w związku z tym utraty najemców? A poza tym coraz więcej elektrycznych samochodów pojawiło się na polskich ulicach. Czy to oznacza, że stają się one coraz bardziej popularne? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Błażej Kucharski, dyrektor Colliers, i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim jednak o żywności z Ukrainy i jej wpływu na spadek bądź wzrost cen naszych towarów żywnościowych, to pytanie do panów o ulubioną polską zupę.
Kapuśniak.
Kapuśniak to pan Adam Protasiuk. Błażej Kucharski.
No ja to mam kilka, ale żurek i... No żurek.
To pozostańmy na żurku, tak? Czy też przy żurku. Okazuje się, to jest taka ciekawostka, że właśnie żurek znalazł się na drugim miejscu 100 najsmaczniejszych, najlepszych zup na świecie. Pierwszy jest japoński ramen, a trzecia zupa to turecka zupa z soczewicy. Żurek zasłużenie, drugie miejsce rzeczywiście na świecie wśród takich najsmaczniejszych, najlepszych zup?
No tak, bo spełnia kilka warunków. Jest treściwe w swojej zawartości smakowo, nie pozostawia niczego do życzenia, więc na pewno.
Rozgrzewa pewnie tak, też. Tak.
No wydaje mi się, że fajnie, że tutaj mamy jakąś swoją zupę w takim rankingu. Ramen wygrał, no bo faktycznie chyba jest bardziej w państwach azjatyckich rozpoznawalny, no wiadomo, trochę więcej ludzi mieszka w Azji niż w Europie. Niemniej żurek, pierogi, no to nasze tutaj specjały.
No polskie. To ja tylko dodam, że to nie jedyna zupa na liście 100 najsmaczniejszych. Wybierali konsumenci, którzy mogli głosować i podawać swoje propozycje na takiej międzynarodowej stronie internetowej. Na 35. miejscu znalazł się nasz rosół na różnych mięsach. Na 52. miejscu zupa borowikowa. 53. miejsce to barszcz czerwony. 81. rosół skóry, 82. kwaśnica. No ja żałuję, że kwaśnica tak daleko, bo z kolei uwielbiam kwaśnicę. 87. miejsce w zestawieniu zajęła nasza zupa ziemniaczana. To jest całkiem nieźle. Polskie dania
jest
są
nieźle,
dobre.
Ale ten rosół, że jest tak nisko, to jestem trochę zdziwiony, bo faktycznie wydaje mi się, że to jest jednak takie bardzo tradycyjne polskie danie, które zawsze
niedzielne.
W niedzielę jest serwowane i nasze babcie, mamy.
Ale 35. miejsce, jeżeli weźmiemy pod uwagę rosół jako rosół na różnych mięsach, tylko ten skóry, czyli tłustszy, jest na 81. No ale mamy się czym pochwalić i będziemy się chwalić przy każdej okazji. No a skoro o żywności, to zakaz przywozu wwozu ukraińskiej żywności może przełożyć się na wzrost cen niektórych towarów, zwracają uwagę eksperci cytowani przez Środową Rzeczpospolitą. A z kolei, jak przypomina Interia Biznes, polskie embargo na ukraińską żywność i produkty rolne objęło kilkanaście grup towarowych, tam między innymi są zboża, mięso drobiowe, wieprzowina, wołowina, baranina, cukier, owoce, warzywa, mleko, przetwory mleczne, miód i też wino. No i pytanie do panów, czy panów zdaniem teraz to embargo, które zostało wprowadzone, rzeczywiście może spowodować, że ceny tych produktów na naszym rynku nagle wzrosną? No
pytanie jest przede wszystkim, jakiego typu będzie to embargo, bo my nie znamy szczegółów, czy to będą utrudnienia na granicy, czy to będzie zakaz importu, bo wzorem tego, tak nazwijmy potocznie afery zbożowej, jest to, że została uruchomiona jako pomoc dla Ukrainy, a przekształciła się w jakiś biznes regularny. Zdefiniowano zboża techniczne. Do końca nie wiadomo, co się pod tym kryje. Prawdopodobnie zboża, które nie nadają się do konsumpcji dla zwierząt i ludzi. No, ale mamy też dzisiaj podejście, żeby uruchomić znowu ten import. Są różne pomysły, bo mają być zabezpieczone konwoje, mają być wprowadzone jakieś tam kaucję. Widać, że rząd sobie tutaj z tym problemem jakoś tak nie potrafi poradzić, nie ma takiego spójnej, potrzebna by była taka spójna strategia w tym zakresie, a ona dotyczy tym zboża, są takim przykładem dotyczącym innych produktów, bo tam będą i owoce, i warzywa, i tak dalej, więc tak naprawdę trudno dzisiaj wyrokować, czy ta blokada rzeczywiście nastąpi, ale jeżeli by miała nastąpić radykalnie, to trzeba powiedzieć, że w różnych gamach produktów prawdopodobnie jakieś tam ruchy będą, ale ja bym się nie spodziewał jakichś tutaj strategicznych, zauważalnych różnic cenowych, bo jednak rynek pewne rzeczy reguluje, bo jesteśmy rynkiem jednak globalnym i tutaj pewne produkty już dyskontowały swoje zwyżki cenowe, więc spokojnie.
No właśnie, ja się tak zastanawiałam, bo jak widzę takie informacje, że o, czegoś zabraknie nagle, no to na pewno ceny wzrosną. Zaczynam się zastanawiać nad tym, kto znowu chce nas ograć z pieniędzy i oczywiście konsumenci najbardziej to odczują i czy to jest jakieś właśnie działanie handlowców.
Czy zaakceptują tą cenę, no bo gdzieś tam balansujemy na granicy akceptowalnie nosi tych cen, przecież jesteśmy po rewolucyjnych wzrostach cen, więc to, a koszty przecież się nie obniżają, tak, koszty energii i tak dalej. Więc.
No, mogliśmy obserwować na cenach wyorbitowanych papryki, gdzie były informacje, że ta papryka, cena papryki poszła w górę, a to ze względu na złe zbiory w Hiszpanii, gdzie się okazało, że wręcz to nie jest prawda, bo w Hiszpanii akurat też rolnicy protestowali, bo ceny skupu były bardzo niskie.
Musimy mieć świadomość tego, że żywność jest dzisiaj funkcjonuje jako inwestycja. Spekulacyjne.
No właśnie.
I to burzy. Kiedyś jak można było analizować, że tu jest koniunktura, bo są duże plony, no to ceny będą się zachowywały. Dzisiaj to jest całkowicie oderwane. Może być duże uprawy, ceny rosną, bo spekulanci tutaj rządzą, bo mają kapitał do tego, żeby spekulować.
No właśnie, to jak się przed tymi spekulacjami bronić, Błażej Kucharski?
No, tak jak już tu było powiedziane, ceny chyba dzisiaj mamy bardzo wysokie produktów żywnościowych i ogólnie inflacja nakręciła dosyć wysoki poziom cen, bardzo wysoki. Wydaje mi się, że no, też trzeba podkreślić, trochę chaotycznie tutaj rząd się zachowuje, jeżeli chodzi o raz jest embargo, później go nie ma w bardzo krótkim czasie, a tak naprawdę to chyba zboże jest takim symbolem ogólnie tych zmian i nałożenia tego embargo, bo tak jak wiemy, no ta lista zakazanych towarów obejmuje kilkaset produktów zgrupowanych właśnie w tych 17 kategoriach i samo zboże może nie jest tutaj największym problemem, bo takie produkty jak cukier, czy choćby nawet chmiel, one bardziej mogą wpłynąć na ten wzrost cenowy konkretnie tych produktów.
Wydaje mi się... No a jak się bronić przed tym wzrostem cen też powodowanym przez spekulantów?
No, ja nie wiem, czy się możemy przed tym obronić. Bardziej firmy, które po prostu zajmują się handlem towarami i na giełdach, no muszą po prostu rozsądniej kupować te produkty. No, kapitał spekulacyjny zawsze
chce to sterować. Pamiętajmy, że jest narzędzie w postaci skupów interwencyjnych. Przecież po to są te magazyny rządowe, właśnie żeby w sytuacjach już naprawdę ekstremalnych robić skupy interwencyjne, żeby tą cenę regulować. I państwa to narzędzie stosują. To nie jest ograniczenie konkurencji, bo to jest zdejmowanie produktu z rynku i potem go w dogodnym okresie wpuszczanie na rynek, więc to... No, ale drugi jakby kierunek, no to jest jak wpuszczenie jak najbardziej tutaj konkurencyjności, bo to konkurencja powinna regulować, a nie minister, bo wrócimy w końcu do tego, że minister będzie ustalał ceny detaliczne.
Faktycznie, no. Jak teraz popatrzymy też na sytuację w portach trójmiejskich, no to bardziej jeszcze widzimy ten węgiel zalegający niż to zboże, które ma być transportowane do głównie do krajów afrykańskich. Niestety, bo faktycznie jest to też duży problem tutaj dla nas, dla mieszkańców i odczuwamy to codziennie poprzez brudne ulice i duży kurz, ale jeżeli ten...
Mieszkamy w miastach portowych, to też trzeba brać pod uwagę, skoro już wybraliśmy sobie te miejscowości do życia.
No, tylko, że porty zarabiać na zbożu, to zarabiamy na zbożu.
Tylko, że porty też mogą... bardziej to mieć zorganizowane, żeby jednak zabezpieczać mieszkańców, którzy w sąsiedztwie i prowadzą biznesy i mają mieszkania, żeby jednak tego pyłu nie było.
No właśnie, i mimo, tutaj że to zboże nie będzie. W stronę deweloperów i też tych, którzy podejmują decyzje, żeby mieszkania w tych okolicach powstawały, i trzeba ludzi informować, że jesteśmy. Najpierw były porty, potem wokół tego urosły miasta. Tak. I ja jestem za tym, żeby tutaj ta nasza działalność morska, portowa, żeby jej nie przeszkadzać jednak mimo wszystko. I tu, jeśli wybieramy do życia Trójmiasto, musimy wiedzieć, z czym to się wiąże. Ale to jest moje zdanie. Zmieniamy temat, znaczy wracając jeszcze do tych cen żywności, no to zobaczymy. My jako konsumenci możemy się postawić i kupować po prostu mniej, a przynajmniej nie będziemy wyrzucali żywności i będziemy rzeczywiście o nią dbać i o nasze portfele przy okazji. Zmieniamy temat. 7 kwietnia weszły w życie przepisy porządkujące kwestie praktyczne pracy zdalnej. O tym, dla kogo jest praca zdalna, decyduje pracodawca. Zgodnie z nowelizacją przepisów praca zdalna może być wykonywana poza miejscem zamieszkania. To się dzieje po uzgodnieniu z pracodawcą. Pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie, że we wskazanym przez siebie miejscu ma warunki, które pozwolą mu na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny. A poza tym, zgodnie z nowelizacją przepisów, pracodawca jest zobowiązany do dopłaty do pracy zdalnej. Powinien wypłacać ekwiwalent albo ryczałt, który będzie odpowiadał przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika. No więc tutaj tych różnych rzeczy, warunków do spełnienia jest całkiem sporo. No i właśnie, czy po tym, jak już praca zdalna weszła do kodeksu pracy, czy ten sposób świadczenia pracy będzie popularny wśród firm, przedsiębiorców? No i pracowników.
Mi się wydaje, że wprowadzenie tych konkretnych uregulowań akurat za bardzo nie komplikuje sytuacji dla przedsiębiorców, więc można powiedzieć, że jest to ruch w dobrą stronę, bo też z drugiej strony jakoś to trzeba uregulować, bo jak nie mamy tego uregulowane, to wtedy za każdym razem idziemy do sądu i to tworzy niepotrzebne konflikty i problemy. Natomiast ja bym bardziej popierał te akty prawne z perspektywy promocji tak samej pracy zdalnej, bo jednak ona tak naprawdę wybuchła w pewnym momencie, trochę się zaczęła rozwijać, ale też w pewnych obszarach zaczęła się wycofywać, a jednak jest to atrakcyjny kierunek pracy i wydaje mi się, że nie mamy tak naprawdę wyboru i będziemy skazani na zdecydowanie większy udział pracy zdalnej w rynku niż to ma miejsce dzisiaj, a w związku z tym musimy się do tego jako społeczeństwo przygotowywać.
I przepisy w tym mogą pomóc. Tak.
No, bardzo dobrze, że kodeks pracy zaczyna regulować tę kwestię, bo do czynienia z pracą zdalną mamy już od wielu lat. Obecnie model pracy hybrydowej, który został właściwie przyspieszony w momencie wybuchu pandemii, wiemy, że zostanie z nami na lata. Ale wracając do chyba tego głównego pytania, bo to ma dosyć dużą korelację z tym, czy stanowiska pracy takie tradycyjne i miejsca w biurach pozostaną i czy ci właściciele, deweloperzy będą nadal mieli możliwości wynajmowania tych biur. Tak, będą mieli, biura nie znikną, powierzchnie nadal będą potrzebne i są atrakcyjne. W naszej ocenie jako Colliers, a mocno tutaj śledzimy wszystkie trendy, sami robimy badania i właściwie tworzymy to środowisko pracy. Jesteśmy przekonani, że regulacje są potrzebne, niemniej no, cały czas jest rynek pracownika i to pracownik de facto będzie decydował, czy chce pracować z domu, czy z biura. Dzisiaj cały czas jest jednak trend, że biur pracujemy gdzieś, można powiedzieć, 25%, pozostałe jednak z innych miejsc, głównie z domu. Ciężko też porównać jakby Polskę, Europę z tymi informacjami, które napływają ze Stanów Zjednoczonych, czy z Azji, że tam faktycznie dzisiaj ludzie wracają bardziej do biur. No musimy zwrócić uwagę też, że społeczeństwa azjatyckie też mają zupełnie inne możliwości mieszkaniowe niż na rynku europejskim i w Polsce, więc to tutaj bardziej wiedza lokalna pewnie i usposobienia lokalne będą miały wpływ niż takie trendy ogólnoświatowe.
A wpływa to w jakiś sposób na przemodelowanie sposobu, w jaki się wynajmuje powierzchnie biurowe? Czy
zdecydowanie tak.
Firmy zmniejszają jakby swoje powierzchnie albo jakoś no, starają się zrobić, żeby inaczej wyglądały?
Nie ma tutaj jednego klucza. Właściwie każda organizacja realizuje inny proces i jest to biuro dostosowane dokładnie pod jego potrzeby. Faktycznie część firm zredukowało powierzchnię z kilku powodów. Po pierwsze właśnie dlatego, że jest model hybrydowy i dzisiaj bardziej te biura służą jako miejsce spotkań czy miejsce do integracji niż jest potrzeba utrzymywania 100% 1:1 stanowisk pracy. Drugi element no to oczywiście rosnące koszty energii, opłat serwisowych, co też się przekłada na wzrost ogólnie tego elementu kosztowego, jakim jest biuro. Ale z drugiej strony dzisiaj każda firma stara się przebudować swoją przestrzeń tak, żeby dostosować się do możliwości odbywania większej liczby spotkań. Te spotkania są bardzo często właśnie nacechowane tym, że są w modelach hybrydowych, czyli mamy tutaj specjalne pomieszczenia do telekonferencji. Tych miejsc jest dużo więcej niż kiedyś. Biurka są współdzielone. To samo, jeżeli chodzi o miejsca postojowe, więc tutaj jest bardzo duża rewolucja na rynku biurowym.
Mhm. Tutaj chyba też trzeba powiedzieć, że przed pracą zdalną stoi wyzwanie, które dotyczy dwóch takich zasadniczych, moim zdaniem, aspektów. Jeden to jest kwestia właśnie problemu zachorowalności, czyli tego BHP w rozumieniu zagrożenia chorobą depresji różnego rodzaju. I to jest realny problem, z którym trzeba się zmierzyć, tworząc temu modele biznesowe, o którym przedmówca mówił. A drugą kwestią, która też jest niebagatelna, to jest problem, który dotyczy kwestii, jak rozwiązać to, żeby ci pracownicy byli kreatywni na odległość, bo robiono badania, z których ewidentnie wynika, że kreatywność tych pracowników zdecydowanie wzrasta, jak oni się gdzieś tam spotkają przy kawie, coś tam gadają i tu się buduje kreatywność. Jak pracownik siedzi w domu, tej kreatywności brakuje. Więc to są, wydaje mi się, takie dwa główne obszary, wyzwania, które trzeba rozwiązać, jeżeli ta praca zdalna ma się zdecydowanie lepiej rozwijać niż do tej pory.
Tu prezes Protasiuk poruszył bardzo istotny element, bo faktycznie dzisiaj organizacje dodatkowo specjalnie zatrudniają konsultantów, psychologów, którzy mają wspierać rozwiązywanie naszych problemów, bo to, co przeżyliśmy przez okres pandemii, lockdown, no do dzisiaj gdzieś tam pokutuje. Jeżeli chodzi o ten drugi element, po co my w ogóle wracamy do biur i kto wręcz musi pracować z biura, a kto może sobie pozwolić na pracę taką zdalną, no to faktycznie te sektory, gdzie jest potrzebna kreacja, innowacja, wymyślanie, nie da się tego zrobić skutecznie na odległość. I to są sektory, które na pewno potrzebują więcej interakcji i przestrzeni do tego, żeby być razem. I to już wiemy z licznych badań, z efektywności pracy. Dzisiaj w Polsce tak naprawdę no, miasta regionalne są bardzo silne, jeżeli chodzi o ściągnięty biznes, głównie taki usług dla biznesu, wszystkie shared serwisy, BPO. I to są firmy, które faktycznie są głównym najemcą biurowym. A przypomnę tylko kilka danych statystycznych. W Polsce dzisiaj mamy 13 milionów metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowych, z czego ponad połowa jest w miastach regionalnych, niecałe 6 milionów w Warszawie, więc jeżeli popatrzymy sobie na taką statystykę i to, co się dzieje, jest duże wyhamowanie też na rynku, ale tak naprawdę pustostan średnio się utrzymuje na poziomie 12-13%, co nie jest aż tak wysokim pustostanem i to pokazuje, że aktywność w biurach jest i wydaje nam się, że biura będą jednak zasiedlone.
I zmieniamy temat na koniec, jeśli chodzi o motoryzację. Coraz więcej elektrycznych samochodów jeździ na polskich ulicach. W pierwszym kwartale roku liczba aut elektrycznych zarejestrowanych u nas wzrosła o 84%. Wynika z licznika elektromobilności. W raporcie poinformowano też, że w marcu uruchomiono 19 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania. W sumie to dodatkowo 39 punktów. Czy coraz więcej Polaków jest w finansowym zasięgu aut elektrycznych? Czy w ogóle popularność tych samochodów rośnie w naszym kraju, że ich przybywa? I rzeczywiście widać coraz więcej tych samochodów z zielonymi tablicami.
Znaczy, no, to jest, problem jest taki, że te procenty są podawane od bardzo niskiego wolumenu. Tak?
No więc właśnie, one... czyli mogło być 5 samochodów nabytych wcześniej, a no bo
19
tam,
na takich krajach Polska, no to co to mówi? To tak naprawdę nic nie mówi, więc jesteśmy ciągle w fazie tak naprawdę tej zalążkowej, jeżeli chodzi o e-mobilność i ten cały pakiet z tym związany. Natomiast no, ważne, że ten kierunek ciągle się rozwija, bo jednak nie mamy, wydaje się, alternatywy póki co. Prawdopodobnie wodór będzie takim elementem, który jeszcze stoi przed nami do rozwiązania. Zaczyna się to w komunikacji miejskiej i będzie szło też później pojazdy szerzej. Jakby się będą rozwijały punkty ładowania wodoru i prawo do tego będzie dostosowane, więc kierunek jest cały czas zadowalający, natomiast no, ta dynamika ciągle pozostawia wiele do życzenia.
Ja sobie myślę tak, że faktycznie chyba już nie uciekniemy przed e-mobilnością i to tak jak patrzę nawet przejeżdżając przez Trójmiasto i patrząc na salony, które są przy głównych drogach dojazdowych w Trójmieście, no to faktycznie bardzo dużo widać na tych placach samochodów hybrydowych i elektrycznych. Niemniej rzecz, która mnie najbardziej dzisiaj martwi, to to, że cały czas w Polsce energia elektryczna jest wytwarzana z węgla i co z tego, że będziemy mieli samochody elektryczne, jak ten ślad węglowy będzie jeszcze większy generowany, bo nie zapominajmy, że wytworzenie akumulatorów, ich żywotność, składowanie będzie olbrzymim problemem i tak się zastanawiam, czy obecnie jest dobry czas, żeby faktycznie aż tak przyspieszać tą zmianę, czy nie lepiej jednak budować porządne fundamenty i przejść faktycznie na energię odnawialną, która później będzie zasilała i tworzyła prąd, który będzie faktycznie bezemisyjny i te samochody będą bezemisyjne.
No to są właśnie te technologie różnego rodzaju biometanolu, wodoru i tak dalej, bo one będą bio, w związku z tym paliwo będzie też bio i ten ślad węglowy wtedy będzie w jakiś sposób ograniczony. Oczywiście zgadzam się, że na węglu daleko nie zajedziemy w tym zakresie, bo tutaj kierunek Unii widać jest nieubłagany, ślad węglowy wchodzi, przedsiębiorcom weszły te dyrektywy, które nakazują raportowanie.
Raportowanie już bezwzględnie. Podjęta.
Widać, że ten system jeszcze nie jest szczelny, ale już jak są fundamenty do uszczelniania tego systemu, więc teraz możemy tylko oczekiwać, że będzie coraz gorzej i trudniej, bo będzie się w tym systemie odnaleźć.
No mamy nadzieję, że będziemy mieli i ruszą budowy elektrowni atomowych, powstanie ich sporo i to też troszkę nasz problem. No,
mamy też specustawę wsparcia elektrowni szczytowo-pompowych.
O, proszę. Musimy kończyć, czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Błażej Kucharski, dyrektor Colliers i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy,
do usłyszenia. Miłego dnia.